redaktor Piotr Semka, Tygodnik Uważam, że. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Chcemy wykorzystać tę okazję, żeby móc z panem redaktorem podyskutować na tematy bieżące, a wydaje się, tak patrząc na przekazy medialne, na aktywność mediów społecznościowych, że obecnie bieżącym tematem, który najbardziej angażuje dziennikarzy, jest dyskusja wokół ustawy o in vitro. Chociażby wczoraj został odrzucony wieczorem projekt Solidarnej Polski, zaostrzający właśnie ustawę, który miał zabraniać w ogóle możliwości abortowania dziecka chorego, nieuleczalnie czy też upośledzonego. To, co się pierwsze tak rzuca na oczy, że to co jakiś czas ta dyskusja się pojawia w naszym życiu publicznym i ciężko powiedzieć, i z tym pytaniem kieruję się do pana redaktora, czy to jest jednak po prostu sezon na medialne wrzutki, czy też po prostu kolejna ideologiczna dyskusja, właściwie światopoglądowa.
No, początkiem, znaczy to są trochę trzy zjawiska naraz. Pierwsze to jest spadek notowań Donalda Tuska, które spowodowały coś w rodzaju paniki. Platforma Obywatelska to jest partia tak skonstruowana, że jak to kiedyś mówił, o ile pamiętam, był taki slogan PO, pełna władza, pełna odpowiedzialność.
Tak to było.
Chodziło o to, że Platforma chciała uzyskać i funkcję prezydenta, i premiera. No dobrze, to jeżeli jest pełna odpowiedzialność, to w partii, po Platformie objawia się to tym, że tak naprawdę linię partii kształtuje na bieżąco lider. Wszystko fajnie, tylko że w Platformie są ludzie bardzo różnych wrażliwościach. Od takich osób jak na przykład pan John Godson, który wydawał się
do zeszłego tygodnia,
tak, człowiekiem o bardzo ukształtowanym sumieniu chrześcijańskim, no do takich postaci jak Rafał Grupiński, który nawet specjalnie nie ukrywa, że robi aktualnie to, co powie Donald Tusk. Wczoraj 14 posłów Platformy zagłosowało za ustawą Solidarnej Polski, która istotą jest troska o to, czy poprzez wprowadzenie zapisu o możliwości zabijania dzieci nienarodzonych z wadami genetycznymi nie wykluczamy takich osób życia publicznego. 14 osób się wstrzymało, ile pamiętam.
10 chyba. Wstrzymało się chyba. Też poseł Gocon.
Nie, 14 się wstrzymało. Za. A 14 tak. Za. Tak? A jak zagłosował poseł Gocon?
On się wstrzymał.
On się wstrzymał i chwała mu za to, bo chyba jednak troszeczkę sobie przypomniał, co to znaczy, jako się nie wstyd. Tak czy inaczej, mimo bardzo ostrej presji, przynajmniej 34 osoby zachowały się uczciwie w tej sprawie, jeśli uznamy wstrzymanie się oczywiście, co pokazuje, że presja do Donalda Tuska była skuteczna, no nie do końca. To jest jeszcze jedna nauczka, taka pozytywna bardzo, że istnieje sumienie u posłów, jest jakaś refleksja mimo nacisku partyjnych liderów i myślę, że ten problem wróci. Dlaczego on wraca? Dlatego, że paradoksalnie rozwój nauki w coraz większym stopniu pozwala nam stwierdzić, że człowiek nienarodzony jest człowiekiem. I teraz, aby przykryć te wewnętrzne porażki, wewnętrzne skłócenie Platformy wokół kwestii obrony życia, Donald Tusk postanowił wybrać ucieczkę do przodu. Postanowił ominąć parlament i wprowadzić in vitro na zasadzie rozporządzenia i jeszcze dodatkowo postanowił, że ten projekt nie będzie dotyczył tylko małżeństw, ale także par.
Par, tak.
Jeśli udowodnią, że przez rok prowadziły kurację przeciwko bezpłodności.
Za 15 tygodni par.
No i cóż, no można powiedzieć tak, że w sytuacjach, w której chce się omijać parlament, moim zdaniem się zemści na tych staraniach. Po pierwsze, widać w nim chęć przypodobania się elektoratowi liberalnemu. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli prawo jest stanowione po to, żeby podwyższyć słupki. Po drugie, tacy prawnicy jak profesor Andrzej Zoll mówią, że jednak ustawa dotycząca praw podstawowych, a tu w tym wypadku jest to prawo do życia, nie może być wprowadzona na zasadzie tak małej rangą dokumenty jako rozporządzenie. Chodzi o jakiś projekt Ministerstwa Zdrowia, dokładnie nie, bo Donald Tusk raz mówi o rozporządzeniu, raz mówi o tak zwanym programie Ministerstwa Zdrowia. Tak czy inaczej, no, można powtórzyć dwie rzeczy. Znaczy, że Donald Tusk traci skrupuły, to znaczy naprawdę już nikt nie twierdzi, że jest to wynik jakiejś głębokiej jego filozofii rządzenia, tylko to jest filozofia walki o jak najwyższe słupki. I więc co mamy? Mamy Donalda Tuska, który bardzo chciałby zdobyć głos elektoratu liberalno-lewicowego i wykonuje takie gesty. I mamy klub Platformy, który jest wewnętrznie zraniony, no bo ludzie, których sumienie się gwałci, prawdopodobnie te upokorzenia, które przeżyli, będą odreagowywać w jakiś sposób. Póki Donald Tusk jest silny, nikt mu pewnych pytań nie stawia, ponieważ w tej partii rzadko kiedy stawia się liderowiec. Ale gdy Donald Tusk będzie słabnąć, to ten ferment przyduszony nogą, zdeptany przez Donalda Tuska wróci.
Właśnie mówił pan redaktor o sumieniach. Sama pani Kidawa-Błońska na Twitterze napisała: Platformy Obywatelskie, że głosowanie nie dotyczyło sumień. Zatem jak w ogóle traktować takie głosowanie?
Istnieje taka dosyć neoliberalna opinia, że poseł sumienie to może mieć w prywatnym życiu, a jak jest w parlamencie i reprezentuje jakąś partię, to powinien się kierować programem. To jest dosyć prostackie zachowanie. Paradoksalnie wiele razy krytykowane w polityce jako abstrakcie, ale gdy to w naturalny sposób, ci, którzy są przeciwni jakimkolwiek wątpliwościom wokół in vitro, mówią, że Platforma musi być za in vitro. To jest trochę dowcip, ponieważ Platforma nie miała wyraźnego stosunku w programie wyborczym do tej kwestii. Dalej, jeżeli chce się mieć partię, która skupia bardzo różnych ludzi, to trzeba jednak szanować zróżnicowanie. Oczywiście wiadomo, że katolicy posłowie są bardzo dobrze wybierani, na przykład w Małopolsce, ale potem, gdy jak gdyby oni wyciągają z tego wnioski przy głosowaniach, to nagle stają się jakąś zakałą. Rozpoczyna się takie dosyć prostackie mówienie, że boją się proboszcza, drżą przed klerem. To jest prostacowo, niedobrze można powiedzieć, że ci, którzy głosują w sposób liberalny, drżą przed Moniką Olejnik, czy przed
koncernami na przykład.
Czy przed liderami opinii publicznej lewicowej, tej takimi jak Jacek Żakowski, Jan Hartman, czy na przykład Olga Jackowska.
Może problem samej ustawy in vitro jest właściwie obrany ze złej strony, bo to chyba to, co się rzuca w oczy, że brakuje ustawy bioetycznej w ogóle, która by mogła być może już dalej otworzyć okno na tę dyskusję, bo już określa ramę samego działania wobec takich form.
W obecnym W klimacie społecznym bardzo ciężko uzyskać kompromis w tej sprawie. Dlatego Donald Tusk parę razy przychodził. W ogóle w całej tej sprawie mnie na przykład zdumie zachowanie ministra Gowina. Projekt ministra Gowina nie wszedł w życie. Minister Gowin teraz twierdzi, że wejście tej ustawy poprzez drogą rozporządzenia nie budzi żadnych wątpliwości prawnych, gdy prawnicy mówią coś innego. Nie wiem, znaczy tak, to jest poważna rzecz, to jest ludzkie życie. Wszystko to natomiast jest wynikiem jakiejś z jednej strony rachub wyborczych, z drugiej strony no nie wiem, minister Gowin mówiąc, że nie ma żadnych wątpliwości prawnych, no naprawdę raczej jawi się jako posłuszny podwładny, partyjny Donalda Tuska, niż jako człowiek, który ma ze sobą przecież karierę redaktora naczelnego kwartalnika Znak, pisma jednak chrześcijańskiego, człowieka, który próbował stworzyć uczelnię wyższą o charakterze chrześcijańskim, uczelnię imienia księdza Tischnera. Nagle, gdy został ministrem sprawiedliwości, twierdzi, że akt, który ma bardzo duży wpływ na kwestie ludzkiego życia, można wprowadzać rozporządzeniem czy w ramach jakiegoś programu Ministerstwa Zdrowia. Zdumiewa mnie to.
Jarosław Kaczyński zdeklarował, że jeżeli ustawa, a właściwie sama refundacja in vitro ma być uregulowana właśnie w formie rozporządzenia, to zostanie ono zaskarżone właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego.
Pytanie, jak się zachowa Trybunał? Oczywiście moim zdaniem jednak wskaże, że to są kwestie, które powinny być rozstrzygane przez parlament.
Jeszcze tak zamykając tę kwestię, chciałbym powtórzyć to, wokół czego krążyłem na początku. Same sondaże, nawet publikowane w internecie, pokazują, że większość Polaków jest za ochroną życia, niezależnie od okoliczności. Tutaj powołuje się na sondaż Centrum Jana Pawła II i Rzeczpospolitej. 80% Polaków takie stanowisko deklaruje. Czy sam spór o in vitro, który powrócił no już po raz enty do Sejmu, czy nie pojawia się w naszym życiu publicznym, żeby przysłonić obecne inne wydarzenia? Obecnie jest uchwalany budżet, jednak jest zamieszanie.
Oczywiście tak, natomiast to jest spór dosyć poważny. To nie jest wymyślone. Jest bardzo dużo na przykład inne zgłaszane są opinie. Znaczy, Donald Tusk od momentu, kiedy ma kłopoty, stał się podejrzanie hojny. Znaczy mówi na przykład o rocznym urlopie macierzyńskim i mówi o in vitro dla wszystkich. No to są jednak określone koszty i słusznie posłowie opozycji wskazują, że w sytuacji, kiedy zamykane były pewne wydziały Centrum Zdrowia Dziecka z powodu braku pieniędzy, nagle okazuje się, że na in vitro jest. Ja też chcę podkreślić, że ja nie lekceważę dramatu rodziców, którzy starają się o swoje dzieci. Natomiast Donald Tusk, który występuje w roli świętego Mikołaja, nagle mówi no in vitro dla wszystkich chętnych, którzy przez rok mogą wykazać, że przez rok starali się o walkę z bezpłodnością, to jest znowu Donald Tusk jako człowiek, któremu łatwo przychodzą obietnice.
I na tym zamkniemy ten temat, żeby troszeczkę przyspieszyć, bo pan redaktor ma po przerwie kawowej wystąpienie, na które również zapraszamy, będzie można u nas słuchać. Drugim, ostatnim tematem, o którym chciałbym z panem redaktorem porozmawiać, jest to, co się dzieje znowu wokół katastrofy smoleńskiej. Chodzi o zdjęcia, publikacje w internecie, zdjęcia ofiar tragedii, m.in. świętej pamięci prezydenta. Wielu publicystów i obserwatorów życia publicznego podejrzewało w tym zdarzeniu działania służb specjalnych, najprawdopodobniej rosyjskich, takiej prowokacji, czy to jest możliwe? I jak prowokacja, no to ktoś musiał przecież na tym zyskać. O co chodziło w tym wzburzeniu emocji?
To każe mi pan zgadywać działania najbardziej trudnego do zrozumienia państwa europejskiego, czyli Rosji, Władimira Putina. Ja w tym działaniu, bardzo często się tak też zdarza, że w działaniu władz rosyjskich jest parę wątków naraz. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, gdy dowiedziałem się o tych zdjęciach, to jest ciąg dalszy takiej przerażającej wręcz nienawiści do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Znaczy, jestem w stanie sobie niestety wyobrazić, choć wyobrażanie sobie chorych umysłów jest ryzykowne zawsze, ale że był to jeszcze element upokorzenia po śmierci. Widok czyichś rozszarpanych, niepełnych zwłok po śmierci jest zawsze dla rodziny jakimś upokorzeniem. I ta nienawiść, którą dostrzegam czasami w stosunku do prezydenta Lecha Kaczyńskiego ze strony części mediów rosyjskich, ta nienawiść, która była bardzo dobrze widoczną w próbowaniu wykreowania generała Błasika na alkoholika, w tym szczeniu z polskich pilotów. Ten element takiej, no, powiedziałbym, choć to jest nieadekwatne, małpiej złośliwości, małpiej mściwości, choć zwierzęta nie są czasami zdolne do tego poziomu nienawiści, który potrafi człowiek prezentować. To był pierwszy rys, który mi się rzucił w oczy. Drugi rys, paradoksalnie nie musi być z nim sprzeczny, to jest chęć utrudnienia sytuacji Donaldowi Tuskowi w momencie, kiedy akurat ma największy dołek, ponieważ to było przypomnienie, że polskie państwo, którym kierował Donald Tusk, kieruje do dzisiaj, zupełnie odpuściło kwestię kontroli czynności, które się odbywają z polskimi zwłokami. To musiała być scena, w której polscy lekarze czy polscy prokuratorzy zezwolili, żeby zwłoki ofiar katastrofy były poza ich kontrolą i wtedy wykonano prawdopodobnie to zdjęcie. Trzeci element, który jest też, no, powtarzam, mówimy o swoich, ja miałem trochę takie wrażenie, jakby ktoś chciał w ten sposób spuentować wygraną kandydata popieranego przez Moskwę w Gruzji. W ten sposób. Coś, co zawsze krąży jako też taka podejrzenie, że Rosjanie bardzo często lubią przypominać katastrofę smoleńską w taki sposób jako memento dla tych, którzy próbują im wchodzić w drogę na terenie państw byłego Związku Sowieckiego. Nie wiem. No powtarzam, każdy z nas podchodzi do takich spraw w sposób intuicyjny, emocjonalny. Jakoś mi te dwa fakty się z sobą skleiły. Ta pamięć o tym, że Lech Kaczyński uratował Gruzję w czasie, gdy sowieckie czołgi, no sowieckie, mówmy wprost, no, Rosja jest dzisiaj państwem postsowieckim, mającym wiele cech sowieckich, jechały na Tbilisi. Ta troska Lecha Kaczyńskiego, ta Rosja znalazła niestety dosyć symboliczną puentę w sytuacji, w której Gruzini wybrali człowieka, który pieniądze na kampanię zyskał dzięki zgodzie przetransferowania jego zysków z Moskwy do Tbilisi. To są takie decyzje podejmuje w Rosji Kreml i który w jakimś sensie zakończył tą rewolucję, która wyniosła do władzy pana Szakaszwili. Nie wiem. Tak mi się kojarzy ten haniebny fakt wypuszczenia do sieci zdjęć, które przypomnijmy, musiały być w gestii najwyższych władz rosyjskich.
No, zwłaszcza, że rzekomo relacje ze stroną rosyjską mamy dobre i nasza władza, która te stosunki ma dobre, otrzymuje cios, podobnie jak takim mniejszym ciosem mogła być konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ja konferencję nie, to znowuż nie traktuję jako cios władzy, bo to by ją redukowało do takiego politycznego ping-pongu z Platformą.
Ja, tak została przynajmniej przedstawiona.
No tak, ale ja uważam, że należy unikać takiego patrzenia, bo w tym momencie ta konwencja nabiera charakteru takiego krzyżowania szpad z Platformą. Ja patrzę na tę konwencję jako po prostu normalne, uczciwe podchodzenie do pewnego problemu. Próba wyjaśnienia wielu znaków zapytania, które są wokół katastrofy, które wynikają z naturalnej, chociażby no tych słynnych obliczeń profesora Biniendy, który stwierdził, że brzoza jest zbyt miękkim elementem, który, aby odleciało skrzydło i tak dalej, prawda? Te wszystkie tezy o tym, że gdyby to było lądowanie całego samolotu, no to by się przynajmniej samolot wyżłobiłby coś w rodzaju takiego, można powiedzieć, bruzdy w ziemi. Nie było żadnej bruzdy. To jest analiza kształtu, odkształcenia części lotniczych i no, mogę powiedzieć tak, naprawdę nie chcę dzisiaj orzekać, czy to był wybuch, czy nie wybuch, ale bardzo szanuję Andrzeja Gąciewicza, który punkt po punkcie zbiera informacje, co mogło się stać.
Naszym gościem był redaktor Piotr Semka. Dziękujemy.